Przeczytajmy kolejny fragment Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, wersety od 1 do 7. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia i siostry, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze. Łukasz pokazuje nam zarówno problemy zewnętrzne zboru, jak i wewnętrzne. Do tej pory widzieliśmy, jak zmagają się prześladowania chrześcijan, czyli chrześcijanie doświadczają problemów z zewnątrz, problemy zewnętrzne. Najpierw aresztowano Piotra i Jana i zakazano im głosić Chrystusa. Później aresztowano już wszystkich apostołów i apostołowie zostaliby zabici, gdyby nie mądra rada Gamaliela, jednego z żydowskich przywódców religijnych. I tylko dlatego wychłostano ich i zakazano im głosić Chrystusa ponownie. Ale nie zabito. Z kolei, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne zboru w Jerozolimie, to omawialiśmy trudną sytuację, czy trudną sprawę Ananiasza i Safiry, którzy z powodu swojej obłudy, hipokryzji, postanowili oszukać Boga i wystawić Go na próbę. Zobaczyliśmy, jak to się dla nich skończyło. Skończyło się źle, Bóg osądził ich i pozbawił życia. I w dzisiejszym fragmencie mamy kolejny przykład wewnętrznych problemów zboru w Jerozolimie. I dobrze, że Łukasz nam o tym mówi. Bardzo dobrze. To nam uwiarygadnia jego przekaz, bo gdyby wszystko było w porządku, byłoby pięknie i kolorowo, to moglibyśmy mieć wątpliwości, ponieważ żyjemy w tym samym świecie, wśród takich samych ludzi i generalnie nigdzie, gdzie byśmy się nie skierowali, nie ma idealnego obrazu, nie ma idealnej rzeczywistości. Wszędzie są problemy. Czy to będzie tak zwane idealne małżeństwo? Nie ma idealnych małżeństw. Tak? Są mniej lub bardziej się kłócą, nie ma idealnych małżeństw, nie ma idealnych instytucji. Wszędzie są jakieś problemy, więc to nam pokazuje, że ponieważ były problemy w zborze w Jerozolimie, wewnętrzne problemy, że faktycznie tak było, że to jest wiarygodny opis. Drugim pozytywnym skutkiem takiego rzetelnego podejścia do faktów, do historii jest to, że nasze oczekiwania co do chrześcijańskiego zboru mogą być w jakiś sposób skorygowane, ponieważ czasami możemy mieć tendencję do idealizowania. Szczególnie młodzi wierzący mogą mieć tendencję, czy mają tendencję, pamiętam po sobie, do idealizowania. Mi się wydawało, że ponieważ się nawróciłem, prawda, i wszystko było świeże i nowe, no to, że wszyscy chrześcijanie są tacy sami jak ja. Już bardzo szybko się przekonałem, że tak nie jest, bolało, ale to skorygowało moje postrzeganie zboru i pozytywnie, prawda, skorygowało, nie zniechęciło mnie, ale skorygowało moje myślenie. Muszę pamiętać, że sam jestem grzesznikiem i w zborze są grzeszni ludzie i nie ma co oczekiwać doskonałości czy perfekcji, czyli nie ma co oczekiwać rzeczy niemożliwych. Nawet ten zbór w Jerozolimie, który był pełen Ducha Świętego, można powiedzieć, gdzie ludzie sprzedawali swoje nieruchomości, żeby złożyć u stóp apostołów, żeby potrzeby tych, którym brakowało, zostały zaspokojone. Nawet ten zbór w Jerozolimie, tak bardzo duchowy, z apostołami na czele, miał wewnętrzne problemy, więc nie dziwmy się, że dzisiejszy zbór, czy dzisiejsze zbory też różne problemy mają. Więc możemy zobaczyć, jakie mieli problemy. I z tego możemy uczyć się, ponieważ prawdopodobne jest, że albo mieliśmy takie problemy, albo mamy, albo będziemy mieć. W każdym razie dobrze jest się uczyć na cudzych błędach, a nie na swoich. I też dobrze jest korygować swoje spojrzenie czy oczekiwanie co do zboru, co do innych wierzących. I potrzebujemy takiego trzeźwego spojrzenia na zbór. Więc spróbujmy zrozumieć. Mamy pewien problem pokazany, więc spróbujmy zrozumieć, co się wydarzyło. Spróbujmy zrozumieć, na czym polegał problem. Być może tak jak patrzymy z góry na to, na ten opis, to problem nie wydaje się jakiś trudny, skomplikowany, trywialna sprawa, prawda? Ale spróbujmy się zagłębić w ten opis, w to, co tutaj możemy się dowiedzieć. Więc Łukasz w pierwszym wersecie już nam mówi, opisuje problem. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Więc zacznijmy od tego, kim byli heleniści i Hebrajczycy. Łukasz nam mówi o zborze w Jerozolimie, więc mówi nam o chrześcijanach. A kim byli pierwsi chrześcijanie? Generalnie zdecydowana większość pierwszych chrześcijan to byli Żydzi. Ale nie tylko, byli też prozelici. Na przykład w 5 wersecie mówi nam Łukasz o Mikołaju, prozelicie z Antiochii, który został tym jednym z siedmiu. Został wybrany przez zbór jako ten jeden z siedmiu. Więc prozelita to poganin, który nawrócił się na judaizm, a który później został chrześcijaninem. Dlatego jest mowa o prozelitach. Zatem pierwsi chrześcijanie byli Żydami, a w małej części byli też tam prozelici. I patrząc na informacje, jakie znajdujemy we wcześniejszych rozdziałach, szczególnie w rozdziale drugim, który mówi nam o tym, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, to musimy to tam jakby szerzej na to spojrzeć, na tę całą sytuację, na ten zbór. Łukasz mówi nam, że w Jerozolimie w tym czasie, w dniu Pięćdziesiątnicy, byli zgromadzeni Żydzi, można powiedzieć, z całego zamieszkałego świata, czyli z Cesarstwa Rzymskiego. I że z tych Żydów zebranych tam, byli tam też Żydzi z Jerozolimy, ale z tych zebranych tam Żydów, którzy przyjechali na święto, około 3000 się nawróciło, zostało ochrzczonych i przyłączonych do zboru. To nam pokazuje, że zbór w Jerozolimie składa się z Żydów i z prozelitów, ale ci Żydzi i prozelici pochodzili nie tylko z Jerozolimy, ale z różnych części Cesarstwa Rzymskiego. Pochodzili z diaspory tak zwanej, czyli z miejsc, dokąd wyemigrowali Żydzi wcześniej, jakiś czas wcześniej. Musimy też pamiętać o tym, że Palestyna w tamtym czasie, czyli to Izrael, tak, był pod okupacją rzymską od prawie 100 lat. A jak pojawili się Rzymianie, to co ze sobą wnieśli na te terytoria? Swoją kulturę. A jaka była kultura Rzymian? Generalnie była to kultura grecka, helleńska. Więc część Żydów z różnych powodów była przyciągnięta do tej kultury i odeszła od swojej rodzimej kultury. Od jakiej kultury? Od kultury hebrajskiej generalnie. Więc gdy się nawrócili chrześcijanie, czyli ci Żydzi, gdy się nawrócili i przyszli do kościoła, no to przynieśli ze sobą co? Swoją kulturę. Dlatego mamy podział na helenistów, czyli chrześcijan bardziej związanych z kulturą grecką, oraz na hebrajczyków, czyli chrześcijan przywiązanych do kultury hebrajskiej, rodzimej. Więc ci Żydzi funkcjonowali w tych dwóch kulturach, funkcjonowali już wcześniej ze sobą i były tarcia pomiędzy nimi, więc jak pojawili się w kościele, no to w pewnym momencie też doszło do tarć. Więc chrześcijański zbór w Jerozolimie nie był takim jednorodnym ciałem, ale już na samym początku była w nim pewna różnorodność. Mamy helenistów i hebrajczyków, mamy dwie kultury. To, co ich łączy, to wiara w Pana Jezusa Chrystusa i to jest nadrzędne. To jest ponad kulturą. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest nadrzędna dla ich kultury, ponieważ widzimy, że funkcjonują w jednym ciele. Ale widać, że nie obyło się bez pewnych problemów czy konfliktów. Więc jaki problem się pojawił pomiędzy tymi dwoma grupami wierzących? Łukasz mówi nam, że helleniści zarzucili Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. O jaką posługę chodzi? Musimy zobaczyć, co nam mówi kontekst. W wersecie drugim mamy informację, że tym posługiwaniem się codziennym, tak, jest usługiwanie przy stołach. Więc mamy w sumie już trzy informacje. Jest to codzienna posługa, jest to usługiwanie przy stołach i jest to związane z wdowami. Tak, więc teraz powstaje pytanie, jaką służbę wśród czy wobec wdów miał zbór w Jerozolimie? I być może ta informacja, czy taka informacja, czy odpowiedź naprowadzi nas na problem, jaki powstał w zborze. Dzieje apostolskie nic nam o tym nie mówią. Niestety, ale mówi nam o tym pośrednio apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w wersecie od 3 do 16. W tym fragmencie Paweł zajmuje się kwestią wspierania wdów przez zbór. Ale ten list nie jest skierowany do zboru w Jerozolimie, ale do zboru w Efezie, do Tymoteusza, który pozostał w Efezie, aby uporządkować sprawy. Ale to tylko pokazuje pewną generalną zasadę, że chrześcijanie troszczyli się o swoje wdowy. Więc zbór miał listę wdów, oczywiście chrześcijanek, które wspierał. Na takiej liście nie znajdowała się każda wdowa. Żeby znaleźć się na tej liście wdów wspieranych przez zbór, trzeba było spełniać pewne kryteria. Jednym z tych kryteriów było to, że czy wdowa miała rodzinę, czy nie. Jeżeli miała swoją rodzinę, to nie mogła być wciągnięta na listę wdów, ponieważ jej rodzina była odpowiedzialna za jej utrzymanie. Natomiast jeśli takiej rodziny nie miała z jakichś powodów, to wtedy mogła i spełniała jeszcze parę innych kryteriów, to mogła być na taką listę wciągnięta i utrzymywana przez zbór, czy wspierana przez zbór. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie nie było ZUS-u. Tak, nie było prywatnych emerytur. Państwo nie dawało żadnego wsparcia. Rodzice, którzy nie byli w stanie już pracować, byli na utrzymaniu swoich rodzin, swoich dzieci, o ile takowe mieli. A jeśli nie mieli, to na pewno nie mogli liczyć na pomoc ze strony państwa, ponieważ państwo się nie troszczyło o to. Więc wróćmy z powrotem do Jerozolimy. Mamy wdowy, które nie mają żadnego wsparcia i są wspierane przez zbór. To wsparcie zostało określone jako codzienne posługiwanie, jako służenie przy stołach, więc wydaje się, że chodzi tu o codzienną dystrybucję jedzenia dla potrzebujących wdów. Być może ta codzienna dystrybucja jedzenia dotyczyła nie tylko wdów, ale też innych potrzebujących osób w zborze, ale gdzieś pojawiło się jakieś zaniedbanie względem tych wdów helleńskich. Nie wiemy, jakie to było zaniedbanie. Nie wiemy, na czym polegało to lekceważenie. W każdym bądź razie wydaje się, że był to znaczący problem w zborze. Tak? Skąd wiemy, że był to znaczący problem w zborze? Widzimy to poprzez działanie apostołów. Apostołowie, widać, uznali to za poważny problem, ponieważ w wersecie drugim czytamy, że zwołali co? Spotkanie członkowskie zboru. I oczywiście to określenie spotkanie członkowskie zboru się nie pojawia, ale jeśli się dokładnie przyjrzymy temu tekstowi, to znajdziemy tam taką ideę. Tak? Nie ma tej nazwy, ale idea jest. Członkostwa, idea pewnej przynależności. Jeśli jest wewnętrzny problem generalnie, już sam fakt wskazuje, jeżeli mamy do czynienia z wewnętrznym problemem, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś zamkniętą grupą ludzi. Tak? Więc jest to problem zboru i ci, którzy należą do zboru, czyli uczniowie, zgromadzili się, aby wspólnie ten problem rozwiązać. Łukasz mówi nam, że w wersecie drugim, że apostołowie kogo zwołali? Pozostałych uczniów, tak? Mamy to? Nie mamy. Pozostałych uczniów. A to nam pokazuje, to nam wskazuje, że zbór składał się wyłącznie z uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Być może na spotkaniach zboru, na nabożeństwach zboru pojawiały się osoby, czy przychodziły osoby, które nie były uczniami, ale jeśli chodzi o zbór, o przynależność do zboru, to byli to wyłącznie uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Więc nie była to grupa dowolnych ludzi, którzy się zeszli, tak? Ale była to grupa uczniów. Wszystkich, którzy należeli do zboru, uczniowie zgromadzili się i zastanawiali się, jak rozwiązać ten problem. Tak więc problem wydaje się poważny, bo zbór, cały zbór się zgromadza, żeby na ten temat porozmawiać. Jak rozwiązali ten problem? Apostołowie, to jest bardzo też ważne, nie narzucili swojego rozwiązania pozostałym. Nie stwierdzili, wiecie, nas wyznaczył Pan Jezus, tak, jako apostołów, no to wy macie się nas słuchać. Nie, apostołowie tak nie zrobili. Apostołowie zaproponowali zborowi czy zborownikom, uczniom pewne rozwiązanie, tak? Uczniowie to przemyśleli, przeanalizowali i spodobało im się to rozwiązanie. Ale to też pokazuje, że Łukasz mówi nam, że to członkowie zboru wybrali odpowiednich ludzi, tak? I później apostołowie tylko włożyli na nich ręce i w ten sposób odłączyli ich do tego dzieła. Więc mamy do czynienia ze spotkaniem członkowskim zboru. Ale wróćmy do problemu. Apostołowie zaproponowali rozwiązanie, aby uczniowie wybrali spośród siebie 7 mężczyzn, którzy spełnialiby określone kryteria. I ci mężczyźni zajęliby się tą sprawą, byliby odpowiedzialni za usługiwanie przy stołach. I to rozwiązanie spodobało się uczniom i czytamy, że wybrali 7 mężczyzn. Już nieistotne, znaczy nieistotne. No, kto się dokładniej przyjrzy tym imionom, to stwierdzi, że to są w zasadzie imiona greckie, a nie hebrajskie. W związku z tym być może jest jakaś sugestia, że skoro był problem z zaniedbaniem Hebrajczyków, czy zarzut zaniedbania wdów heleńskich przez Hebrajczyków, więc może wybrano spośród tych helenistów ludzi do tej służby, ale to nie ma znaczenia jakiegoś większego. W każdym bądź razie to rozwiązanie rzuca nam kolejne światło na zaistniały problem. Jakiego rodzaju mężczyzn wymagała ta służba? Łukasz mówi nam, jakie kryteria obowiązywały. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Ta służba, jednym słowem, wymagała najlepszych ludzi. Tak? Ta służba wymagała ludzi, którzy będą sługami i którzy będą wkładać swoje serce w tę służbę. Ta służba wymagała ludzi, którzy nie będą robić różnicy pomiędzy hellenistami i hebrajczykami. I to nam pokazuje, że to był naprawdę poważny problem. Był to problem, który uderzał w co? W jedność zboru. A jeżeli uderzał w jedność zboru, to uderzał w podstawę istnienia zboru. Dlatego użyto właśnie takich środków do jego rozwiązania. Od tego momentu widzimy, że jest grupa 7 diakonów, którzy mają swoją służbę przy codziennym posługiwaniu. Więc pytanie, kto był odpowiedzialny za tę dystrybucję wcześniej? Łukasz mówi nam, że heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. To by znaczyło, że to grupa wierzących hebrajskich, związanych z kulturą hebrajską, miała w swoim ręku tę odpowiedzialność, jeżeli w ogóle możemy mówić o odpowiedzialności czy o jakiejś służbie. A z historii wiemy właśnie, że były tarcia pomiędzy tymi dwoma grupami, więc by to wskazywało, że te problemy kulturowe, tarcia kulturowe przeniosły się do zboru. Jeśli wśród Hebrajczyków były takie osoby, które zajmowały się codzienną dystrybucją, to wystarczyłoby co zrobić z takimi osobami? Porozmawiać. Słuchajcie, jakieś zażalenie, reklamacja, tak? Czyli zgłoszony problem, że zaniedbujecie wdowy heleńskie, tak nie może być, coś trzeba z tym zrobić. Ale tutaj takiego działania nie ma. Łukasz nic nam nie mówi o takich osobach, no bo tak jak na przykład w firmie pojawia się problem, jakiś pracownik zawala, no to się z nim rozmawia, tak, że trzeba zobaczyć, bo może mu trzeba w jakiś sposób pomóc, żeby rozwiązać ten problem. Tak samo tutaj. Jeżeli jest problem, no to trzeba by było zrobić, porozmawiać z osobą odpowiedzialną, ale nie ma osoby odpowiedzialnej. Widać, być może to było spontaniczne działanie. Czytamy o tym, że na początku, znaczy we wcześniejszych rozdziałach, że wierzący sprzedawali swoje nieruchomości i pieniądze przynosili, składali u stóp apostołów. I wtedy rozdzielano każdemu, jak kto potrzebował, ale kto się tym zajmował? Jak? Tak, na czym polegało to dystrybuowanie? Jak to wyglądało? W szczególe tego nie wiemy. Ale wygląda na to, że było to spontaniczne działanie. Być może apostołowie byli odpowiedzialni i w związku z tym, że zbór się rozwinął, przybyło dużo, coraz więcej wierzących, mamy o tym informację na samym początku, no to takie spontaniczne działanie przestało funkcjonować dobrze, bo potrzeby były dużo większe i ta dużo większa potrzeba sprawiła, że trzeba było to rozwiązać w inny sposób niż poprzez spontaniczne działanie. Ta spontaniczna służba nie działała właściwie. Dlatego też pojawił się problem między helenistami i Hebrajczykami. Być może ponieważ to Hebrajczycy mieli w swoich rękach tę codzienną dystrybucję, więc dbali o swoich. Dbali o to, żeby najpierw ich wdowy dostały przydział, czy tak otrzymały to, co zbór im tam dał. Natomiast to, jak zostało, no to reszta, to dalej dawano. Być może. W każdym bądź razie nie jest to sposób, w jaki zbór chrześcijański powinien funkcjonować. Zatem z jakim problemem musiał zmierzyć się zbór w Jerozolimie? No tak pobieżnie się przyglądając, no to, że wdowy heleńskie nie otrzymywały swojej codziennej porcji. Ale głębszy problem jest taki, że ten problem dotykał jedności zboru. Ten podział nastąpił. Czy zaczął się zarysowywać na Hebrajczyków i helenistów. I objawem tego podziału było jakieś zaniedbanie przez Hebrajczyków wdów heleńskich. I to był bardzo poważny problem. Względy kulturowe, przywiązanie do jednej kultury, do jakiejś kultury zaczęło brać górę nad Ewangelią, nad Chrystusem. Więc mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem albo początkiem kryzysu w zborze. Jak ważna jest jedność w zborze? To przy tej okazji warto się nad tym zastanowić. Jak ważna jest jedność w zborze? Zbór jest jednym ciałem, w którym jest wiele różnych członków. Każdy, jeżeli należymy do zboru, to widzimy, że każdy z nas jest inny, różny, tak? Ale stanowimy jedno ciało. I jedność jest dla zboru, dla jego właściwego i codziennego funkcjonowania, dla rozwoju kluczowa. Jeśli wszystkie członki ciała funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to ciało się rozwija, to ciało może funkcjonować właściwie, ale jeśli jakiś członek ciała nie działa właściwie, nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to wpływa to na całe ciało niestety i powoduje pewne zachwianie całego ciała. Jeśli ręka na przykład chciałaby być nogą, wyobraźmy sobie, i funkcjonować jako noga, to co by to oznaczało dla ciała? Dwie nogi by się złościły na rękę i mówiły, to my jesteśmy nogami, prawda? Czego tutaj chcesz ty, ręko? Gdyby ręka funkcjonowała jako noga, prawda, i próbowała odpierać ciało, to co by to oznaczało dla ciała? Musiało być nienaturalnie wygięte. A takie nienaturalne wygięcie z czasem powoduje ból. Tak, czy dochodzi do jakichś tam wypaczeń. W związku z tym to pokazuje nam, jak ważna jest jedność w zborze. I tutaj też mamy przykład tego, jak ważna była jedność zboru dla tych wierzących. Nie szukano winnych całej tej sytuacji, tylko szukano najpierw rozwiązania problemu. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez apostołów zostało tak dobrze przyjęte przez uczniów. Było to naprawdę mądre rozwiązanie i uczniowie natychmiast docenili to rozwiązanie, ale też zbór stanął na wysokości zadania i wybrał odpowiednich ludzi, którzy spełniali kryteria zaproponowane przez apostołów. Wybrano rozwiązanie, które rozwiązywało problem podziału na hellenistów i hebrajczyków. Jeśli chcemy sprawdzić, jak bardzo zbór jest oddany Chrystusowi, jak bardzo zbór jest duchowy, to na co powinniśmy spojrzeć? Na jedność w zborze. Tak? Jeżeli spojrzymy na przykład na zbór koryncki, na to, co apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, to zobaczymy tam co? Różne podziały. Różne podziały. Różnorodne podziały, można powiedzieć. I to niedobrze, tak? Ponieważ Chrystus nie jest podzielony. A tam się dokonały różne podziały, więc jeżeli chcemy ocenić zbór, patrzmy na jego jedność. Jak jedno, czy to ciało funkcjonuje jak jedno serce, jak jedno dusza? Jeżeli nie, no to jakieś są problemy. Gdzieś Chrystus poszedł na bok, został odsunięty na bok, jakieś inne rzeczy stały się ważniejsze. Musimy też pamiętać o tym, że jedność nie jest dana raz na zawsze. To jak z małżeństwem. Często młodzi ludzie wchodzą w związek małżeński, myślą, że wezmą ślub i dalej to już będzie wszystko z górki. Pięknie i wspaniale, więc już nie muszą się starać. A tak nie jest. O jedność trzeba cały czas zabiegać. O jedność trzeba pielęgnować. I między innymi dzięki tej historii możemy uczyć się, jak to robić. Więc jak zachować jedność w zborze? Przede wszystkim jedność w zborze musi być oparta na Chrystusie. I nie mówimy tu o jakiejś mglistej idei, bliżej nieokreślonej idei, jedności. Mówimy o jedności wynikającej ze związku z Chrystusem. Mówimy o jedności z powodu Chrystusa. Mówimy o jedności, której podstawą jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I dzięki przyjęciu tej nowiny, tej dobrej nowiny, stajemy się jedno z Chrystusem. A jedno z Chrystusem to jest jedno z Jego ciałem, z braćmi i siostrami w Panu. Jedność oparta na Chrystusie to jedność oparta o naukę Pana Jezusa Chrystusa, o nauczanie apostolskie. Dlatego uczniowie uważali, że w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli oni skupią się na głoszeniu słowa i na modlitwie, a zbór wybierze sobie ludzi odpowiednich do zajęcia się tą sprawą, tym problemem. Gdyby apostołowie odeszli od swojego głównego powołania, to z ich wypowiedzi wynika, że to nie wpłynęłoby pozytywnie na zbór. Pogłębiłoby to jeszcze problem, dlaczego postanowili zająć się służbą głoszenia Chrystusa generalnie i modlitwy. Więc jedność zboru musi być oparta na Chrystusie. Po drugie, jedność w zborze powinna być dążeniem wszystkich uczniów. Wszystkich członków zboru. Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie modlił się do Ojca o jedność wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego. Modlił się, aby byli jedno, tak jak On i Ojciec są jedno. I ta modlitwa pokazuje, że jedność wierzących była dla Jezusa, czy jest dla Jezusa, bardzo ważna. A czy jest ważna dla nas? Czy naszym wołaniem jest też, abyśmy byli jedno, jak Ojciec i Syn są jedno? Czy naszym dążeniem jest jedność, jedno serce i jedna dusza? Po trzecie, jedność w zborze jest możliwa tylko wtedy, gdy Ewangelia i Chrystus oraz Jego przykazania są dla nas najważniejsze. Dlaczego doszło do problemów w zborze w Jerozolimie? No, powodem były zaniedbania. Były preferencje kulturowe, można powiedzieć. Wierzący z jednego kręgu kulturowego stali się ważniejsi od braci i sióstr z innego kręgu kulturowego. To znaczy, że preferencje kulturowe stały się ważniejsze od nakazu Chrystusa, aby się miłować wzajemnie. A kiedy nasze oczy właśnie przestają patrzeć na Chrystusa i na Jego przykazania, to zaczynają patrzeć na coś innego. Dlatego jeśli nie patrzymy na Chrystusa i na Jego przykazania, to patrzymy, to na co patrzymy będzie zajmować w naszym życiu miejsce Chrystusa. A to z kolei będzie wpływać na jedność w zborze. Po czwarte, jeśli mamy jakąś służbę w zborze, to dla zachowania jedności powinniśmy przede wszystkim służyć Chrystusowi. Tak? Kiedy zapominamy, komu służymy i dlaczego służymy, to oddala nas to od Chrystusa. To oddala nas to od miłości do naszych braci i sióstr. Zaczynamy służyć po swojemu, zaczynamy robić swoją własną służbę. Tak jak nam się podoba, a nie tak jak tego oczekuje od nas Chrystus. A oczekiwanie Chrystusa jest bardzo proste i jasne. Abyśmy się miłowali tak, jak On nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Jeśli służymy w jakiś sposób w zborze i mamy pewną odpowiedzialność, to bądźmy takimi wierzącymi, takimi uczniami, jakimi było tych siedmiu mężczyzn. Byli to ludzie pełni poważania u wszystkich. Byli to ludzie pełni Ducha Świętego i mądrości. I do tego dążmy wszyscy, bo to jest pewien ideał, pewien standard, do którego jako uczniowie Pana Jezusa wszyscy powinniśmy dążyć. Ostatni punkt, piąty. Jeśli jest jakiś konflikt w zborze, to rozwiązania tego konfliktu powinniśmy szukać, czy pomocy w rozwiązaniu tego konfliktu powinniśmy szukać u właściwych osób. W zborze były, czy w zborach były, są i będą konflikty i podziały. Ale jeśli dochodzi do jakiegoś konfliktu, to przede wszystkim skupiajmy się na szukaniu rozwiązania problemu, a nie jak problem pogłębić. Wtedy dobrze jest zwrócić się do właściwych osób, które są duchowo dojrzałe i mają poważanie u wszystkich, są pełne Ducha Świętego i mądrości, ponieważ takie osoby mogą nam pomóc spojrzeć na problem oczami Chrystusa. Nie powinniśmy szukać rozwiązania u osób, które trzymają naszą stronę, albo które nie spełniają kryteriów duchowości i obiektywności. Takie osoby nie pomogą rozwiązać problemu, mogą tylko pomóc pogłębić problem. Kiedyś w innym zborze, do którego należałem, byłem członkiem rady zborowej i pojawił się problem między dwoma wierzącymi, więc ta rada zborowa, no to w zasadzie z 20-kilkulatków się składała, więc ludzi młodych, niedoświadczonych, więc gdy pojawił się problem, no to my żeśmy, prawda, w swoim entuzjazmie skoczyli, żeby ten problem rozwiązać. Tak? Oczywiście rada zborowa to nie to samo, co starsi w zborze, więc nie mieliśmy takiego autorytetu, nie mieliśmy poważania, więc niestety nie udało się nam rozwiązać problemu, tylko udało nam się problem pogłębić. Tak? Więc dzisiaj jak patrzę na to z perspektywy czasu, to w zasadzie od tego trzeba było zacząć, żeby tych skłóconych ze sobą braci wziąć i powiedzieć im to, co apostołowie zaproponowali. Weźcie sobie, znajdźcie jakichś ludzi, czy człowieka, który by był osobą dojrzałą, który by był pełen Ducha Świętego i mądrości, który by mógł rozsądzić między wami. I wtedy pewnie by się dogadali, tak? A ponieważ no, my żeśmy wskoczyli w swoim entuzjazmie, no to nie udało się rozwiązać problemu niestety. To taka lekcja no, dla mnie też i można się uczyć na moich błędach. Więc pilnujmy siebie, tak? Pilnujmy swoich serc i pilnujmy jedności, bo jedność nie jest dana raz na zawsze, o nią trzeba dbać, trzeba troszczyć się, miłujmy się, bo On nas umiłował generalnie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że pouczasz nas, pokazujesz nam pewne problemy, które pewne błędy, które no, poniekąd, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to zmuszeni jesteśmy je powielać, powtarzać. I Ojcze, pomóż nam się uczyć z cudzych błędów, a nie na swoich własnych. Pomóż nam być mądrymi, a nie głupimi. Pomóż nam uczyć się właśnie poprzez te błędy, które popełnili wierzący w przeszłości, żebyśmy mieli lekcje na przyszłość i wiedzieli, jak należy postępować. I szczególnie pomóż nam rozumieć kwestię jedności, jak ważna jest jedność z Boże. Że ta jedność musi być zbudowana na Chrystusie i musi być oparta o Chrystusa i skupiona wokół Chrystusa. I generalnie, że Chrystus musi być w centrum całego naszego życia. Ojcze, pokaż nam, że jak łatwo zgubić tą właściwą drogę, jak łatwo wziąć jakąś rzecz, może samą, dobrą samą w sobie, ale jak to można łatwo wypaczyć i obrócić w nie, jako, i użyć w niewłaściwy sposób. Ojcze, pomóż nam doceniać to bogactwo kulturowe, tą różnorodność i patrzeć na każdego z nas właśnie przez pryzmat Chrystusa, a nie przez pryzmat tego, co nas różni. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty w Jezusie Chrystusie łączysz, a nie dzielisz. Ojcze, dzięki Ci za to, że kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, to zostaliśmy złączeni z Nim, z Jego ciałem. I Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy w tej jedności funkcjonować z naszymi braćmi i siostrami. I Ojcze, ucz nas właśnie, jak dbać o tą jedność, jak dbać o jedność pomiędzy wierzącymi w zborze i w szerszym kontekście. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy właśnie mieli to zrozumienie i też żebyśmy wołali o jedność, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest coś, o co należy dbać i troszczyć się każdego dnia. Ojcze, pouczaj nas. Niech ta nauka powoduje, że będziemy coraz bardziej podobni do Chrystusa i że świat będzie zadziwiony tym, jak chrześcijanie postępują. Pomóż nam unikać takich błędów, takich grzechów, które by powodowały podziały w zborze. Amen.